ich na ni mnóstwo, użycza musza, wszech miłość i bóstwo. Jak cudny jest ten świat i liczne na nim gody, błyszczy złoty kwiat na łonie przyrody. Jak cudny jest ten świat, serdeczny, uczynny. Każdy zmienić rad, jednak go na inny. Jak cudny jest ten świat, serdeczny, uczynny. Każdy zmienić rad, jednak go na inny. Świat zaczyna być nudny, jest pusty, bezludny i w największym gwarze zamglone są twarze. Jak kwiat w białej dłoni, jak ptak, który stroni od ludzi, zwierząt, ptaków i od całego świata. Jak cudny jest ten świat, serdeczny, uczynny. Każdy zmienić rad, jednak go na inny. Jak cudny jest ten świat, serdeczny, uczynny. Każdy zmienić rad, jednak go na inny.
Jan Ryczko z London. Słowa jego piosenki bazują na wierszu Wiktora Teofila Gomulickiego, polskiego poety, powieściopisarza, eseisty, badacza historii Warszawy. Jednego z ważnych twórców polskiego pozytywizmu. Wiktor Gomulicki żył w latach 1848-1919, a ja cofnę się teraz do Jana Kochanowskiego, wielkiego poety okresu renesansu, uchodzącego za ojca polskiej poezji. Jan Kochanowski zmarł 22 sierpnia 1584 roku w Lublinie, a przybliży go nam fragment opowiadania Lucjana Tatomira, żyjącego w drugiej połowie XIX wieku, mieszkającego we Lwowie, polskiego pedagoga, publicysty i autora podręczników. Jan Kochanowski z Czarnolasu. W starym, lecz pięknie odrestaurowanym kościele, wznoszącym się we wsi położonej na lewym brzegu Wisły, przy drodze prowadzącej z Solca do Tarłowa, właśnie niedzielne nabożeństwo ukończyło się i włościanie miejscowi z wójtem na czele podążyli do gospody będącej we wsi, a utrzymywanej wzorowo przez niemłodego, zacnego i sumiennego człowieka. W gospodzie tej od lat już wielu dzierżawiący ją Mateusz Powała, idąc za radą miejscowego księdza proboszcza, utrzymywał także i sklep z towarami najpotrzebniejszymi dla gospodarzy. Było więc tam żelazo, stal, siekiery, kosy, części składowe pługów, radła, sierpy, piły i pilniki. Dalej sól, słonina, sadło, wędliny, cukier, herbata, różne płócienka, perkaliki, tasiemki, igły, szpilki, nici, guziki, skóra na podeszwy, buty, pasy i tak dalej. Oprócz tego wszystkiego zacny Mateusz miewał i różne książki. Do tego Zorze i Gazetę Świąteczną, które pragnącym dowiedzieć się czegoś nowego chętnie dawał do przeczytania. Zwykle w niedzielę i święta po skończonym nabożeństwie, a w dnie powszednie, zimą we czwartki, latem zaś w sobotę wieczorem, poważni gospodarze i dojrzała młodzież z wójtem na czele zgromadzali się u Mateusza w izbie gościnnej, przyległej do sklepu, w której od czasu jak Mateusz osiadł, nie widziano jeszcze pijanego człowieka. Zgromadzający się, zasiadłszy poza stołem, utrzymanym czysto, oddychając powietrzem nieprzesyconym szkodliwymi wyziewami wódki, gawędzili bądź o gospodarstwie i potrzebach gminnych, bądź też przysłuchiwali się uważnie temu, co jeden z młodszych gospodarzy, a czasem i sam wójt, czytali z gazet leżących zawsze na stole. W czasie tego pożytecznego zajęcia ten lub ów popijał bądź herbatę, bądź też, zwłaszcza starsi wiekiem, grzane piwo, nadzwyczaj smaczne, czysto przyrządzone przez żonę Mateusza, która pobrzękując kluczykami krzątała się między zgromadzonymi. Otóż i dnia tego, w którym zaczynamy nasze opowiadanie, również po nabożeństwie, zgromadzono się u Mateusza. A to tem liczniej, że tenże dnia poprzedniego powrócił z Radomia, dokąd jeździł za zakupem różnych towarów potrzebnych do jego sklepu. Zwykle po takiej wycieczce Mateusz miał wiele do opowiadania zgromadzonym o tym wszystkim, co widział i co słyszał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, rzekł wójt, wchodząc do izby, gdzie już kilku gospodarzy zajętych było pogawędką z Mateuszem. Na wieki wieków, amen, odparli obecni, witając uprzejmie wójta i przybyłych z nim sąsiadów. A cóż tam słychać u was, Mateuszu? Zapytał wójt, siadając na ławie będącej obok jednego ze stołów. Przyjechaliście pono wczoraj wieczór z Radomia, musieliście więc przywieźć z sobą niemało różnych ciekawych wiadomości. Radzi bylibyśmy, co od was usłyszeć. A może też przywieźliście z sobą jakie nowe książki, to użyczcie ich nam, abyśmy się mogli z nich coś nowego dowiedzieć. Książek nie przywiozłem ja z sobą, odparł zagadnięty, bo obiecał mi nasz ksiądz proboszcz, który jedzie jutro do Warszawy w interesie naszego kościoła, że sam w księgarni wybierze książki dla nas i przywiezie. Mam ja jednak do opowiedzenia i przeczytania wam coś bardzo ciekawego, a jeżeli wasza wola, to posłuchajcie. Ależ prosimy was o to, rzekł Józef Brona, najstarszy gospodarz ze wsi. Otóż więc, mówił dalej Mateusz, wracając z Radomia, zatrzymać się musiałem w Zwoleniu, aby od garbarza tamtejszego odebrać przed paru miesiącami zamówione skóry na rzemień. Nie było go jednak w domu, bo pojechał z towarem na jarmark do Sienna i dopiero przed wieczorem miał wrócić. Dowiedziawszy się o tym, postanowiłem zaczekać, ażeby nie być zmuszonym jechać drugi raz taki kawał drogi po odbiór skór zamówionych. Było to jeszcze rano i właśnie dzwoniono w kościele na nabożeństwo, a że ja, jak to wiecie, kieliszkiem zabawiać się nie lubię, a i znajomych w Zwoleniu nie mam, więc umyśliłem sobie pójść do kościoła i wysłuchawszy mszy świętej pomodlić się, dziękując Panu Bogu za wszystkie Jego łaski i dobrodziejstwa. Zaszedłem też do kościoła, a że nabożeństwo jeszcze się nie rozpoczęło, tak zmówiwszy pacierz, począłem się rozglądać po świątyni, wcale pięknej i schludnej. I wtedy spostrzegłem, że w jednej z kaplic znajduje się śliczny pomnik z czerwonego marmuru. Wiedziony ciekawością dowiedzenia się, kto to jest pochowany pod tym pomnikiem, udałem się do onej kaplicy i pod popiersiem przedstawiającym doletniego już mężczyznę o poważnym obliczu z brodą i wąsami zobaczyłem napis, z którego, że jest po łacinie, dowiedziałem się tylko imię i nazwisko tam spoczywającego. Nie poprzestając na tym, po wysłuchaniu mszy świętej, chcąc wiedzieć dokumentnie, kim był ów na pomniku wyrzeźbiony mężczyzna, udałem się na plebanię do księdza proboszcza, prosząc, aby moją ciekawość zaspokoił i powiedział, czyje zwłoki spoczywają pod onym pomnikiem. Ksiądz proboszcz wielce się uradował tym moim żądaniem. Ugościwszy mnie, jak Bóg przykazał, oraz wypytawszy się, skąd jestem, czym się trudnię, a nadto dowiedziawszy się o tym, że tak chciwi jesteście różnych wiadomości i zgromadzacie się u mnie, aby czytać gazety i książki, więc najprzód oprowadził mnie po kościele, kaplicy z onym pomnikiem, pokazał różne piękne kielichy i monstrancje będące w zakrystii, a potem, zaprowadziwszy na plebanię, kazał mi siadać i opowiedział, kim i czym był ów człowiek, nad którego grobem tak piękny wznosi się pomnik. Skończywszy opowiadanie, dobył ksiądz proboszcz z szafki książkę i dał mi ją, polecając, abym wam, moi gospodarze i sąsiedzi, przeczytał, abyście i wy dowiedzieli się o tym człowieku, przy grobie którego byłem w zwoleniu, a który zwał się Jan Kochanowski z Czarnolasu i był pierwszym poetą polskim, czyli takim, co to wiersze układa. Jeżeli więc chcecie, to wam oną książeczkę przeczytam. Owszem, owszem, słuchamy i prosimy was o to, Mateuszu, rzekł Michał Plichta, najbliższy sąsiad i kum Mateusza. W książce, którą wam dał ksiądz proboszcz, muszą być rzeczy wielce ciekawe, tak jak te, które wieczorami opowiada nam nasz poczciwy nauczyciel, a opowiadania, którego ja, stary i w świecie bywały, słuchałbym bez końca. Ha! Więc kiedy taka wola wasza, odparł Mateusz, to zaraz wezmę się do czytania tej książki. I mówiąc to, Mateusz wyjął z szafki, będącej w izbie, sporą książkę owiniętą w czysty papier. Zasiadłszy za stołem w pobliżu wójta, rozłożył książkę i gdy cisza zaległa między zgromadzonymi, tak począł czytać. Przed 353 laty w Sycynie, wiosce będącej nieopodal od Zwolenia, dziedzicom tamtejszym Piotrowi i Annie Kochanowskim urodził się drugi syn. Na chrzcie świętym dano mu imię Jan. O dziecięcych i pacholęcych latach tego Jana nic nie wiadomo. Dopiero z lat późniejszych wiadomym jest, że uczęszczał na nauki w Krakowie, skąd pojechał do Włoch, tego kraju, gdzie w Rzymie mieszka Ojciec Święty, i do Francji. A skończywszy nauki i dowiedziawszy się o śmierci matki, powrócił do kraju, gdzie wskutek podziału ojcowizny, jaka po rodzicach została, dostał w dziedzictwie połowę wsi Czarnolas. Jan Kochanowski, będąc jeszcze za granicą, począł już pisywać różne pieśni i wiersze po łacinie, a z Francji nadesłał nawet do kraju wspaniałą pieśń napisaną po polsku, co było rzeczą tym więcej zadziwiającą, że dotąd nikt w Polsce nie pisał wierszy po polsku. W parę lat po jego powrocie do kraju biskup krakowski Padniewski postarał się, że Jan Kochanowski powołany został do Krakowa na dwór króla polskiego Zygmunta Augusta jako sekretarz kancelarii królewskiej. W czasie pobytu Jana na dworze królewskim poznał go, polubił i ocenił, a nawet i przyjaźnią obdarzył ksiądz Myszkowski, późniejszy biskup krakowski, a pod on czas jeszcze podkanclerzy królestwa, który chcąc przyjacielowi zapewnić dostateczne utrzymanie, wyrobił u króla nadanie Janowi Kochanowskiemu dochodów z probostwa w Zwoleniu, będącego w pobliżu Czarnolasu. Przedtem zaś, bo jeszcze w roku 1564, ksiądz podkanclerzy zrzekł się dla niego własnych dochodów, jakie pobierał w Poznaniu z probostwa przywiązanego do godności jednej z tamtejszych kanonii. Za dawnych czasów, bo prawie po rok 1600 w Polsce, a w innych krajach to i dłużej jeszcze, był ten zwyczaj, przeciw któremu Kościół Święty nic nie miał, że za zasługi wynagradzano świeckich ludzi takimi duchownymi dochodami, czyli jak to w on czas zwano po łacinie beneficjami, czyli dobrodziejstwami. Jan Kochanowski, obok zajęć, jakie na sekretarzu królewskim ciążyły, zajmował się także pisaniem wierszy. Wtedy to zaczął pracować nad przetłumaczeniem z języka łacińskiego na polski psalmów Dawidowych. Około roku 1569 Jan Kochanowski opuścił dwór królewski, a osiadłszy w Czarnolasiu w roku 1574, licząc już lat 40 i kilka, ożenił się z Hanną z Podlodowskich ze wsi Przytyka. Ożenienie to przyniosło mu wielkie szczęście i spokój. A siedząc na wsi w Czarnolasiu pod rozłożystą lipą rosnącą tuż przed dworem, wziął się do pracy i tu jakby nowy Dawid wyśpiewał. Psał też, który poświęciwszy swemu przyjacielowi, księdzu Myszkowskiemu, wtedy już biskupowi krakowskiemu, po raz pierwszy w Krakowie 1578 roku drukował. Psał też ten, czyli psalmy Dawida, od razu w całym narodzie wielką zrobiły dla Kochanowskiego sławę. Jan Kochanowski, ciesząc się sławą i wziętością u najbliższych, podejmując u siebie gościnnie i serdecznie hetmana zamojskiego, biskupa Myszkowskiego i innych znakomitych ludzi, cieszył się także i licznym potomstwem, spośród którego najmłodsza dzieweczka Urszulka była jego ukochanym dziecięciem. Żyjąc tak wesoło i szczęśliwie, Kochanowski coraz to nowe układał wiersze, a jedne piękniejsze od drugich. W roku 1575, po śmierci króla Zygmunta Augusta i ucieczce Walezego, Jan Kochanowski udał się w listopadzie na obiór nowego króla, którego też w osobie Stefana Batorego w grudniu tegoż roku obrano. Powróciwszy do domu, zajął się dalszą pracą, lecz oto roku 1579 ukochana dziecina, owa Urszulka, która będąc cudownym dzieckiem wiersze już składała, licząc lat 3 nagle umarła. Śmierć ukochanego dziecięcia wśród nadmiernego żalu pobudziła jeszcze bardziej talent Kochanowskiego, który w rok po utracie Urszulki wydał najpiękniejsze dzieło swoje, to jest Treny, czyli żale. W lat kilka później umarła Kochanowskiemu jeszcze jedna córka, Hanna. Cztery zaś inne, Ewa, Poliksena, Halszka i Krystyna, przeżyły rodziców. Jedyny zaś syn, który już po śmierci Jana Kochanowskiego się urodził, ten także zmarł dziecięciem. Król Stefan Batory, kochając się wielce w koniach, wysłał był do Turcji Jakuba Podlodowskiego, krewnego żony Jana Kochanowskiego, celem sprowadzenia stamtąd koni. Jako też Podlodowski, sprawiwszy się należycie, wracał już do kraju z 10 pięknymi Arabczykami, gdy go Turcy, nienawidzący chrześcijan, napadli i na miejscu zabili. Wiadomość o tym gwałcie nadeszła do rodziny w zimie 1583 na 84 rok. Zaczęto robić starania o zadośćuczynienie tej krzywdy, lecz starania rodziny zabitego nie przyniosły żadnego skutku. Wtedy roku 1584 w sierpniu, gdy król Batory zjechał do Lublina na narady z senatorami, pośpieszył tamże i Jan Kochanowski, aby stanąwszy przed królem zażądać kary i odwetu na mordercach. Jako też w dniu 22 sierpnia Jan Kochanowski w wielkiej sali Trybunału Lubelskiego, tuż pod krzyżem, na którym rozpiętą była figura Pana Jezusa, stanął przed królem i począł wywozić swą skargę, gdy oto rozegrzany swą mową i przejęty wielką żałością, padł nieżywy na ziemię. Ciało zmarłego wśród ogólnego żalu przewieziono do Zwolenia i tu pochowano w kaplicy zwanej Kochanowskich. Pomnik będący nad grobem Jana Kochanowskiego postawiła jego żona, pomieszczając na nim piękny napis po łacinie, który po polsku znaczy: Jan Kochanowski, wojski sandomierski, tu spoczywa. Aby żaden przechodzień oświecony nie minął kości tak wielkiego męża, którego pamięć w umysłach wykształconych wiecznie żywa trwać będzie, bez oddania im pokłonu, ten marmur niechaj za znak służy. Zmarł roku 1584 dnia 22 sierpnia, licząc lat 54. Dodać tu jeszcze należy, że krzyż, u stóp którego w sali trybunalskiej Jan Kochanowski, pierwszy poeta Polski, życia dokonał, do dziś istnieje i znajduje się w kaplicy Najświętszego Sakramentu w katedrze lubelskiej. Tu Mateusz przestał czytać, a gdy nikt z obecnych milczenia nie przerywał, tak wtedy po chwili niejakiej ozwał się w te słowa. Ha, no, teraz dowiedzieliście się, czyj to ja grób widziałem i jak wielkie zasługi położył Jan Kochanowski, który będąc pierwszym poetą piszącym po polsku, umarł 300 lat temu. Lecz nie dosyć tego, mówił dalej Mateusz, żeśmy się dowiedzieli, kim i czym on był. Trzeba nam także i przeczytać z tego, co napisał. Że wszystkiego dziś przeczytać nie można, bo Kochanowski napisał bardzo wiele, więc jeżeli chcecie, to odczytam wam te wiersze jego, które ksiądz proboszcz zaznaczył i kazał mnie wam odczytać. A cóż nas pytacie, czy chcemy słuchać, rzekł wójt. Przecież radzi byśmy wiedzieć, co Jan Kochanowski napisał. Czytajcie. Czytajcie, czytajcie, nie traćmy czasu po próżnicy, ozwało się kilka głosów z pomiędzy zgromadzonych. Mateusz, czyniąc zadosyć wezwaniu, rozwarł na nowo książkę i w miejscu zaznaczonym białym skrawkiem papieru zaczął czytać. Kto się w opiekę poda panu swemu, a całym prawie sercem ufa jemu, śmiele rzec może, mam obrońcę Boga. Ale cóż wy to nam czytacie, zawołał Józef Brona. Wszak ci to chyba nie ma człowieka, co by tej pieśni nie znał, a i w kościele śpiewamy ją zawsze. No to i cóż, rzekł Mateusz, lecz dotąd nie wiedzieliście, że przed wielu laty napisał ją Jan Kochanowski. Gdy jednak wszyscy tę pieśń znacie, to przeczytam inną. I tu Mateusz przeczytał psalm 70, który w twoim radiu usłyszą państwo w interpretacji Małgorzaty Maciejewskiej.
Boże, wiecznej mocy Twej żądam pomocy. Chciej się pospieszyć ku ratunku memu. Nie daj mnie w ręce człowiekowi złemu. Zamieszaj ich rady. Odkryj fałsz i zdrady. Niechaj się wstydzą. Niech nazad piszchają, którzy niewinnej duszy mej szukają. A ludzie cnotliwi, ludzie sprawiedliwi, niech się weselą. Niechaj Najświętszemu uczciwość czynią imieniowi Twemu, Panie. Z każdej strony jestem utrapiony, ale Ty nie daj niszczyć mnie do końca, ani odkładaj. Wieczny mój obrońca.
Profesor doktor habilitowany Edmund Kotarski w biogramie Jana Kochanowskiego zamieszczonym w wirtualnej Bibliotece Literatury Polskiej pisze między innymi tak. Psał też Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego, ukazał się drukiem w 1579 roku w Krakowie. Jest najwybitniejszą renesansową parafrazą 150 psalmów Starego Testamentu. Poeta pracował nad nim wiele lat. Świadomy doskonałości poetyckiej dzieła, cenił je najwyżej z całego swego dorobku twórczego. Psał też Dawidów stanowi zbiór utworów lirycznych o różnej tematyce i tonacji emocjonalnej, skupionych wokół relacji Bóg-człowiek-świat. Poeta korzystał z Wulgaty, czyli łacińskiego przekładu Biblii świętego Hieronima oraz z renesansowych tłumaczeń Księgi Psalmów. Z niespotykaną wcześniej inwencją twórczą przystosował właściwości biblijnego stylu, realiów i wyobrażeń Starego Testamentu do polskich tradycji kulturowych i językowych. za sprawą parafrazy czarnoleskiej weszły do poezji polskiej zróżnicowane sposoby wysłowienia doznań religijnych. Uderza zwłaszcza bogata synonimika. W rok po ukazaniu się drukiem dzieła Kochanowskiego w 1580 roku wydane zostały Melodie na psałterz polski Mikołaja Gomułki, najwybitniejszego polskiego kompozytora XVI wieku. Dzięki temu głęboko humanistyczne parafrazy weszły do wielu śpiewników, kancjonałów różnych wyznań chrześcijańskich.
To nic, że coś minęło, że więcej się nie zdarzy, że coraz krótsze noce, koloratura marzeń. To nic, że ścieżka zbiega już coraz bardziej stromo, na skróty idzie zegar, plajtuje ecce homo. Ale my żyjemy jeszcze, któreś z nas zostanie wieszczem, a nadzieje rozwiesimy ponad padającym deszczem. Jeszcze nowe dni tygodnia, gdy zbliżamy się do ognia, gdy unosi nas w powietrze górnolotna nasza lotnia. Ale my żyjemy jeszcze, patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą, słyszą, że żyjemy jeszcze. Ale my żyjemy jeszcze, patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą, słyszą, że żyjemy jeszcze.
Kolejny program Twojego Radia, przygotowany przez Jolantę Pawluk, a zrealizowany przez Adama i Tadeusza Żochowskich, zbliża się do końca. Dziękujemy za uwagę, życzymy dobrego wypoczynku i zapraszamy do głośników za tydzień.
Życie to nic, że w kabarecie przygasły światła wspomnień i snują się bezdomni poeci na tym świecie. Ale my żyjemy jeszcze, któreś z nas zostanie wieszczem, a nadzieje rozwiesimy ponad padającym deszczem. Jeszcze nowe dni tygodnia, gdy zbliżamy się do ognia, gdy unosi nas w powietrze górnolotna nasza lotnia. Ale my żyjemy jeszcze, patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołysz.
Zapraszamy do reklamy.